Przebaczaj. To tytuł dzisiejszego kazania. Moi drodzy, przebaczenie jest fundamentalnym tematem, który decyduje o życiu wiecznym u chrześcijanina. Przepraszam, że przez długi czas nie głosiłem na temat przebaczenia. Miałem zamknięte usta z wiadomych wam powodów. Nie mówiłem nic na ten temat, bo nie chciałem być hipokrytą. Dzisiaj, dzięki łasce Bożej, która objawiła się nade mną, mogę kazać na temat wybaczenia. To jest dzisiaj moje świadectwo. Moi drodzy, kiedy ostatnio mówię o cnotach chrześcijańskich, to za każdym razem też mówię o krzyżu Jezusa Chrystusa. Krzyż powinien stać w centrum życia każdego chrześcijanina. Chcę powiedzieć, że dzisiaj też będę mówił o krzyżu. Boże przebaczenie kosztowało życie Syna Bożego. Jeśli chcemy mówić o przebaczeniu, to musimy zacząć od samego początku. A początek przebaczenia zaczyna się na krzyżu, na Golgocie. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, w 34 wierszu, czytam z Biblii Tysiąclecia, lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. To z krzyża, z ust samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, popłynęły słowa: przebaczam. To Bóg przecież mógł powiedzieć: ja jestem święty, ja jestem bez grzechu, co mnie ten temat interesuje, to jest wasz problem. Ale na Golgocie Jezus mówi: nie wiedzą, co czynią. Nie są świadomi swoich czynów. Gdyby wiedzieli, co teraz robią, to nigdy by nie zrobili tej rzeczy. Dlatego Pan Jezus mówi: przebacz im. Mówi do Ojca w niebie. On, który jest przybity do krzyża przez oprawców, ten, który cierpi, ten, z którego ran leje się krew, ten, którego przeszywa straszny ból z powodu ran, które są mu zadane. Ten ktoś mówi: przebacz. Jezus Chrystus pokazuje na krzyżu na Boga przebaczającego. I nasze przebaczenie, żeby było pełnym przebaczeniem, musi mieć początek tam, na Golgocie. I nasz wzrok, kiedy przebaczamy, musi być skierowany na Chrystusa, skierowany na niebo, gdzie jest Ojciec Niebieski. Moi drodzy, Boże przebaczenie, jak już powiedziałem, kosztowało życie Syna Bożego. I miejmy tego świadomość, kiedy rozważamy ten temat. A jest to temat trudny, ale temat fundamentalny, jeżeli chodzi o zbawienie człowieka. Trudno mówić o zbawieniu bez kwestii przebaczenia. 18 rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony temu tematowi. Tematowi wybaczania, tematowi przebaczania, odpuszczania, tym rozdziale 18 od 21 do 22 wiersza chciałbym przeczytać ten fragment z parafrazy Ewangelii ze Słowa Życia. Wtedy zapytał go Piotr: Panie, ile razy mam wybaczyć przyjacielowi, jeśli w czymś zawini? Czy wystarczy, gdy zrobię to 7 razy? Nie 7, lecz 70 razy 7, odpowiedział Jezus. To jest, myślę, ten początek, od którego powinniśmy zacząć, jeśli mamy cokolwiek zgłębić w duszy swojej na temat przebaczenia. Piotr był zawsze wyrywny. On chciał się pokazać. I tu też pomyślał, jak powiem 7 razy, że należy przebaczyć, to myślę, że Jezus mnie pochwali i powie: popatrzcie wszyscy pozostali na Piotra. On wie, o co chodzi. W tamtych czasach nie nauczano, żeby aż 7 razy przebaczać. Piotr stanął ponad wszystkimi tymi, którzy uczyli o przebaczaniu. On aż się zdobył na 7 razy. Jakież musiało być jego rozczarowanie, kiedy Pan Jezus mówi mu, że nie 7, ale 70 razy 7. Ile to jest? 490. Kiedy my to już dzisiaj wiemy, że to jest 490, gdyby dzisiaj nas ktoś zapytał, ile razy mam przebaczyć? 490 razy. Tyle powiedział Jezus. Ale patrząc na nauczanie, patrząc na ten temat głębiej, możemy odczytać tutaj, że 490 razy może nie wystarczyć. My jako ludzie wierzący, którym zostało przebaczone, mamy być gotowi zawsze przebaczać. Ile razy by ten człowiek nie zwrócił się do nas z prośbą o wybaczenie, powinniśmy być gotowi mu przebaczyć. Ja wiem sam po sobie, że to nie jest łatwe. I czasami miałem nawet takie sytuacje, że ktoś do mnie przychodził i co niedzielę przychodził i przepraszał mnie. Ja w końcu mówię: ale za co ty mnie przepraszasz? A no tak, przepraszam. Ja mówię: nie przychodź, po co ty? Po co tracisz czas? Jeśli masz za co mnie przeprosić, to powiedz za co. I wtedy będziemy wiedzieli oboje i będzie sprawa jasna. I ja zawsze mówię: wybaczam i proszę o wybaczenie. Czasami to bardzo trudno jest wypowiedzieć, ale jeśli chcę być świadomym, prawdziwym, uczciwym chrześcijaninem, to powinienem być zawsze gotowy na przebaczanie. Czy wystarczy 7 razy? Nie. Czy wystarczy 490 razy przebaczyć? Nie. Bądź zawsze gotów przebaczyć. Niech nie będzie limitu 7 czy 70 razy 7 w twoim życiu. Obyś nigdy nie powiedział: nie, nie, skończył się limit moich przebaczeń. Ja już 491 raz nie przebaczę. Chciałbym, żeby dzisiaj po tym kazaniu nikt nie miał takiej wątpliwości, czy przebaczyć po raz 491 raz, czy nie. Myślę, że nie będziemy liczyć, ile razy przebaczamy. Bo jeśli jesteśmy gotowi zawsze przebaczyć, to nie będą nas interesować limity. Będziemy wolni, swobodni w przebaczaniu. A to jest wielka wartość w życiu duchowym człowieka. Bo zostaliśmy powołani w Chrystusie do wolności. I zostaliśmy przez Niego wypuszczeni na wolność z powodu związania, jakim było nasze stare życie. I ta historia o przebaczaniu toczy się dalej w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus zwykle, jeśli jakąś ważną część swojej nauki chciał dokładnie wyjaśnić, to posługiwał się jakąś alegorią, przypowieścią, jakimś opowiadaniem, które ilustrowało dany temat. I tutaj ten 18 rozdział Ewangelii Mateusza właśnie kończy taka niezwykła opowieść. Myślę, że bardzo ważna i istotna dla nas. Myślę, że przede wszystkim po to Jezus ją opowiedział. A opowiedział historię człowieka, który był pociągnięty do odpowiedzialności za swój dług. Inaczej mówiąc, za swoje winy, jakie popełnił w swoim życiu. I to było straszne, co go czekało, ponieważ on nie był w stanie spłacić tego długu, więc ten, któremu był winny te pieniądze, postanowił go sprzedać, jego rodzinę, jego żonę, dzieci, jego majątek. Wszystko poszło pod młotek, aż do momentu, kiedy nie odda. No jak może oddać ktoś, kto nie ma i zostaje wtrącony do więzienia? No sytuacja beznadziejna. Dlatego ten człowiek zwrócił się do tego człowieka, któremu był winny pieniądze, o odpuszczenie. Zresztą on to tak trochę pokrętnie mówi: daj mi czas, ja jakoś się postaram zebrać tą sumę i oddać ci. Ale bracia i siostry, my z tej opowieści wiemy, że on nie był w stanie mu oddać tych pieniędzy. No tam jest napisane, że on był winien niewyobrażalną ilość pieniędzy. 10 000 talentów. Talent to jest 34 kilogramy złota albo srebra. No to sobie teraz policzcie, czy on był w stanie oddać taką sumę pieniędzy. Nie był w stanie zapracować przez całe swoje życie, aby mieć takie pieniądze. Znalazł się w sytuacji arcytrudnej. I oto nagle okazuje się, że sprawy nabierają zupełnie innego obrotu. Oto na prośbę jego ten pan, ten właściciel, ten, któremu jest winien te wielkie pieniądze, nagle postanawia mu podarować to wszystko. Gdybyśmy dzisiaj poszli do banku i próbowali negocjować, na pewno bank by nam nie umorzył tego, ile mu jesteśmy winni. Ale by pewnie któryś z urzędników zaproponował nam rozratowanie to. To jakoś może rozwiąże sytuację. Ale ten mu nie rozratował. Ten mu wszystko darował. Powiedział, jesteś wolny. Jesteśmy kwita. Możesz iść. Daruję ci wszystko. Może twoja rodzina wrócić do domu. Możesz bezpiecznie mieszkać. Jesteś wolny. Nie wrzucę cię do więzienia. I co ten człowiek robi? Wychodzi na ulicę. Alleluja. Prawda, biegnie, cieszy się. Ale w którymś momencie widzi swojego znajomego, który mu był winien pieniądze. I podbiega do niego. Się nie pochwalił przed nim, że jemu przed chwilą zostały darowane tak kolosalne pieniądze, ale łapie tamtego i zaczyna go dusić i mówi mu, oddaj, oddaj, coś mi jest winien. Tamten mu był winien niebagatelną sumę pieniędzy. To jest mniej więcej ta suma, która jest wymieniona tam. To jest suma pieniędzy, którą zwykle robotnik był w stanie zapracować, zarobić przez 3 miesiące. A więc tak na nasze mówiąc, 3 nasze wypłaty był mu winien. To nie jest dużo w porównaniu z tym, co jemu było wcześniej darowane. Ale nie jest to mała suma. I ten zaczął się domagać od tego dłużnika zwrotu tej pożyczki. Miał prawo oczywiście się upomnieć. Ale ten w sposób natarczywy zaczął się domagać i tamten dłużnik do niego się zwraca. Zmiłuj się, zlituj się, jakoś ci oddam, ale no teraz nie mam. I co tamten zrobił? Oddał go pod sąd. Tamten został wtrącony do więzienia, bo nie oddał długu. I wiecie, przyglądali się temu ludzie z boku, całej tej historii. I chciałbym przeczytać wam, żebyśmy nie uronili, nie stracili ani jednego ważnego słowa z tego, co się dalej dzieje. To jest 18 rozdział Ewangelii Mateusza, od 31 wiersza będę czytał do końca. Ujrzeli więc jego współsłudzy. Tutaj powiedziałbym i zobaczyli zborownicy. I zobaczyli zborownicy, co się stało. I zasmucili się bardzo. Poszli i oznajmili swojemu panu wszystko, co się stało. Wtedy zawołał go jego pan i rzekł mu, sługo zły, cały dług tobie odpuściłem, dlatego, że mnie prosiłeś. Teraz jest ważne. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Tu jest odniesienie do konkretnej sprawy w naszym życiu. Jak ktoś zawini wobec nas, jak my mamy się zachować? Jakie są Boże oczekiwania, jeśli chodzi o nasze zachowanie? No to tu jest napisane w tym pytaniu. Jezus mówi, jak powinien się wierzący człowiek w takiej sytuacji zachować. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współbratem, zborownikiem, tak jak ja zlitowałem się nad tobą, mówi Pan Bóg do ciebie. No oczywiście do mnie, bo ja tu jestem najgorszy w tej sprawie. I co się dzieje dalej? Ten nic. Ten się nic nie odzywa. A ten Pan, no, kiedy tak myślę o sobie, to nie chciałbym w jego ręce wpaść. Straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga. Boga, który się gniewa. I rozgniewał się jego Pan. I co zrobił? Pochodził i przeszło mu. Pochodził chwilę po pokoju od jednego do drugiego kąta i przeszło mu. Po sprawie, prawda? Rozeszło się. Jutro nabożeństwo przyjdę. No, odwrócę się plecami, ale jestem. Niech se tam myśli, co chce. I rozgniewał się jego Pan i oddał go strażnikom więzienia, żeby oddał to wszystko, co był mu winien. Tu jest takie ciekawe słowo. W tym tłumaczeniu, w którym ja czytam wam, jest strażnik więzienia. Oddał go strażnikom więzienia. Ja popatrzyłem do tekstu oryginalnego i tam jest słowo, które również jest w tym interlinearnym tłumaczeniu użyte, słowo polskie oprawca. On został oddany oprawcom. Czy chcielibyście się znaleźć w rękach oprawców? Teraz dziennikarze za wschodnią granicą na tej wojnie często mówią o oprawcach i pokazują efekt działania oprawców na ludności cywilnej. I tutaj jest ten oddany oprawcom. Ja jeszcze dalej popatrzyłem, co to znaczy to słowo w ogóle greckie, które tutaj jest użyte u nas przetłumaczone jako strażnik więzienia. To ten, kto wydobywa prawdę za pomocą tortur. Chcielibyście się do takiego więzienia dostać i w ręce takich ludzi, którzy będą wydobywać z was za pomocą tortur zeznania. Bo tu jest taka historia opisana. I to zrobił ten Pan. I to nas powinno bardzo zastanowić, że to jest sprawa arcypoważna w naszym życiu. Bo ona będzie miała swoje konsekwencje. Chcę ci powiedzieć, że to zaboli, że to nie będzie tak łatwo i przyjemnie. I dalej jest chyba najważniejszy werset, najważniejsze zdanie, które zamyka cały ten przewód, cały ten wykład o wybaczaniu, o przebaczaniu. To jest werset 35. Pan Jezus mówi: tak i Ojciec mój niebieski wam uczyni. I nie, bracie, Bóg jest miłosierny. O, ja oddałem życie Jezusowi, jestem zbawiony, jestem w Jego ręku, jestem bezpieczny. Na pewno. Tak i Ojciec mój niebieski wam uczyni, jeśli nie odpuścicie swojemu bratu z waszych serc jego przewinień. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na te słowa, bo myślę, one są kluczowe w tym wersecie. Jeśli nie odpuścicie, jeśli nie odpuścicie przewinień, fałszywych kroków, występków, upadków, O takie rzeczy tutaj chodzi w tym fragmencie Słowa Bożego, który przed chwilą przeczytałem. Tak i Ojciec mój niebieski wam uczyni, jeśli nie odpuścicie swojemu bratu. Da was strażnikom więzienia, a to są oprawcy, którzy będą torturować was. I taki człowiek, który nie przebacza w swoim życiu, jest poddany niejednokrotnie takiej niewoli. Ci strażnicy go trzymają. Trzymają go, w tekście jest napisane, do jakiego momentu? Do momentu wybaczenia, uzyskania wybaczenia. I znęcają się w przeróżny sposób nad tym, który został wtrącony do więzienia. Nie pozwól, żeby strażnicy więzienni dominowali w twoim życiu. Nie pozwól, aby życie twoje duchowe było przez to związane, żebyś żył w niewoli cierpienia, tortur, znęcania się oprawców nad tobą. Bóg chce czego innego w naszym życiu. Przez nieprzebaczenie możemy sami skazać siebie na tortury, na strażników więziennych, którzy nas będą pilnować, żebyśmy żadnego kroku ku wolności w swojej wierze nie zrobili. A to się dzieje z powodu braku przebaczenia. I jeszcze jedno słowo, bardzo ważne w tej historii, tutaj w tym zdaniu ostatnim. Tam jest użyte słowo, jeśli nie odpuścicie swojemu bratu z waszych serc. Ty możesz przyjść i poprosić. Przebacz mi, tu masz rękę na zgodę, telefon do góry, selfie, uśmiech, selfie, jest okej, załatwione. Jak ktoś mnie spotka na ulicy, chwileczkę, patrz, selfie jest, wszystko gra. Takie przebaczenie, bracia i siostry, to nie jest chrześcijańskie przebaczenie. Chrześcijańskie przebaczenie mówi o tym, że ty masz serca odpuścić tamtemu. A to wcale nie jest takie łatwe. I Bóg patrzy na serce nasze. Chcę wam powiedzieć, że serce jest kluczem w przebaczeniu. W prawdziwym przebaczeniu. W chrześcijańskim przebaczeniu. A o takim ja dzisiaj mówię. W psalmie 34 jest napisane, Pan jest blisko skruszonych w sercu. W innym tłumaczeniu, Pan jest blisko złamanych w sercu. A więc ty chcesz przebaczyć. Musisz się złamać w swoim sercu. Musisz mieć serce skruszone, żeby pójść do kogoś i schować swoją dumę do kieszeni i powiedzieć mu, chcę ci wybaczyć. Naprawdę ci chcę wybaczyć. To znaczy, że już więcej nie będę wspominał tych spraw. Pan jest blisko skruszonych w sercu. No wiesz, bracie, no przebaczyłam jej. Tyle się nagadała na mnie, ale se myślę, no nawet w niedzielę słyszałam twoje kazanie. No nie wypada, podejdę do niej i powiem jakoś, no wiesz, wybacz czy coś. I także zrobiła. Ale bracie kochany, przychodzę za tydzień do zboru i patrzę na nią i coś mi tu pika, coś mnie tu kuje od razu w sercu moim. Nie mogę patrzeć na nią. Coś mnie kuje w sercu. Bracie i siostro, serce w przebaczeniu jest bardzo ważne. Tak jak przyrząd, miernik elektryczny. Jeśli chcemy zbadać, czy jest napięcie w danym gniazdku, wkładamy tam te przewody, które są połączone z miernikiem. Jeśli się wskazówka wychyli w mierniku, to znaczy, że w gniazdku jest prąd. Musisz sprawdzić tak samo swoje serce. Przyłóż do twojego serca miernik i zbadaj, zwłaszcza Psalm 51, i zbadaj serce swoje. I wtedy ten miernik ci powie, czy odpuściłeś, czy nie odpuściłaś. Czy jest ci wybaczone, czy nie jest ci przebaczone. Pan jest blisko skruszonych w sercu. Musisz złamać tą pychę, złamać się w swoim sercu i przyjść po przebaczenie. Jeśli jesteś skrzywdzony, to skruszone serce pomoże wybaczyć. Jeśli skrzywdziłeś, to skruszone serce da odwagę do przeproszenia. W modlitwie pańskiej są słowa: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jezus, kiedy uczył modlitwy, w tej modlitwie jest tylko jedna obietnica uwarunkowana czymś. Ta jedyna obietnica to jest właśnie ta kwestia, ona dotyczy tej kwestii wybaczenia. Bo Ojciec w niebie wybacza ci, ponieważ ty wybaczasz innym. Ty możesz wybaczyć innym, bo Ojciec twój w niebie wybaczył ci wcześniej. To jest taka zależność. Gdy się modlisz, Jezus mówił tutaj o modlitwie, jak się modlić. No chciałbym właśnie na ten temat przeczytać tekst, który jest w Ewangelii Marka w 11 rozdziale. To jest wiersz 25 i 26 wiersz. Przeczytam z przekładu współczesnego. Ewangelia Marka 11:25. Pan Jezus mówi tak. Gdy się modlicie, przebaczajcie wszystkim, do których macie urazę. Wtedy i wasz Ojciec w niebie przebaczy wam przewinienia. A jeśli nie przebaczycie innym, to i wasz Ojciec w niebie nie przebaczy wam. A więc kiedy chcesz się modlić, kiedy przychodzisz w modlitwie do Boga, to pierwsza rzecz, jaką powinieneś mieć załatwioną, to jest kwestia wybaczenia, przebaczenia w twoim życiu. Gdy się modlicie, Jezus mówi, pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, przebaczyć. Żeby modlitwa nie napotkała przeszkód. Gdy się modlicie, przebaczajcie wszystkim, do których macie rozmaite urazy, wtedy Bóg w niebie przebaczy wam wasze potknięcia. Ale jeśli nie przebaczycie, to wasz Ojciec w niebie nie przebaczy wam. I to jest bardzo poważna sprawa. A więc, bracie i siostro, wybaczaj i proś o wybaczenie. Przepraszaj i przebaczaj. Przepraszaj i daj się przeprosić. Bo wiecie, też jest taka sytuacja, że przychodzicie do kogoś, a on nie chce się przeprosić z wami. Albo ty uważasz, no ja jestem tak pokrzywdzony, że absolutnie nie ma mowy o przeprosinach. To się nie nadaje w ogóle do takiej sprawy jak przebaczanie, jak przepraszanie. I odwraca się plecami. Nie, nie. Tak nie powinien robić człowiek wierzący. Daj się przeprosić. Jeśli przychodzi ten, któremu coś zawiniłeś, u którego coś źle zrobiłeś, który ma pretensje do ciebie z tego powodu, bądź gotowy zawsze przebaczać i oczekuj przebaczenia też od kogoś innego. Zwracaj się o to przebaczenie. Nie na zasadzie, albo tam go raz go prosiłem, czy raz z nią o tym mówiłem, ale widzę, że nie bardzo. O, trzeba sprawę zostawić. Przepraszaj i daj się przeprosić. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 23 wierszu jest napisane: grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Nie zatrzymuj grzechów innych ludzi, bo znajdziesz się razem z tymi grzechami przed obliczem Boga w którymś momencie, kiedy rozstaniesz się z tym światem i będziesz mieć poważny problem, co z tym zrobić. Grzechy tych, którym je przebaczacie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Nie zatrzymuj grzechów innych. Daj się przeprosić. Moi kochani, kończąc, chcę powiedzieć, że teraz jest wyjątkowy czas w naszym zborze. Wykorzystaj to. Napraw, co tylko możesz naprawić w twoich relacjach z Bogiem i z ludźmi. Bo takiej drugiej szansy możesz już nie mieć. Dlatego zaklinam cię, pojednaj się z Bogiem i z ludźmi. Amen. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali pieśń Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. I to będzie tak, jak Żydzi mają jeden dzień w roku, on się nazywa Jom Kippur, Nowy Rok Żydowski, przebaczają winy. Nawet idą nad rzekę i wywracają swoje kieszenie i wyczepują z kieszeni wszystkie te złe rzeczy, których należy się pozbyć. Tego chciałbym, żebyś dzisiaj pozbył się wszelkiego niepotrzebnego balastu w twoim życiu. Jest tu być może na tej sali twój winowajca, a może ty przez ci komuś zawiniłeś. To jest czas, aby powiedzieć przepraszam. I to jest czas, żeby pozwolić się też przeprosić. Zapraszam was.